Witam w Ślemieniu. Jeśli wypożyczyli Państwo urządzenie w punkcie informacji turystycznej, proszę udać się do skansenu. Na ten czas proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie na miejscu. Jeśli jednak są już Państwo przed skansenem, to proszę kupić bilety, a później zapraszam do wysłuchania naszej opowieści. Witam w Etnoparku, czyli Parku Etnograficznym Ziemi Żywieckiej w Ślemieniu. To najmłodszy skansen w Polsce, mogący się pochwalić interesującymi zabytkami i wspaniałym położeniem. Zapraszam na wycieczkę w nieodległą przeszłość, do góralskiej wioski, w której przyjrzymy się tradycyjnemu budownictwu i poznamy typowe zajęcia mieszkańców. Zatem rozpoczynamy. Stoimy przed okazałym budynkiem szkoły z Rychwałdu. Rychwałd to jedna z najstarszych wsi w okolicy, położona niedaleko stąd, przy granicy ze stolicą regionu, Żywcem. Znana przede wszystkim ze starego sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. W naszym skansenie możemy zobaczyć szkołę wybudowaną wspólnym wysiłkiem mieszkańców tej wsi. Jej siedziba została bowiem wzniesiona w 1911 roku z dobrowolnych składek górali. Odnotować należy, że swój wkład finansowy wniósł także rychwałdzki dziedzic z rodu Sicińskich. W szkole uczono w systemie czteroklasowym, główny nacisk kładąc na naukę czytania i pisania oraz rachunki. W ubogiej, rolniczej wiosce ceniono jednak również umiejętności praktyczne. Mieszkańcy Rychwałdu znani byli jako znakomici tkacze. Urządzono więc w szkole warsztaty tkackie, gdzie dzieci mogły posiąść tę przynoszącą dodatkowy dochód umiejętność. Proszę przyjrzeć się budynkowi. Jest, jak prawie wszystkie budowle w skansenie, drewniany, o konstrukcji zrębowej. Ściany tworzą potężne bale połączone na rogach wycięciami, tak zwanymi zamkami ciesielskimi. Na stromym dachu widzimy niewielkie, zachodzące na siebie deseczki, nazywane gontami. Do środka wchodzi się przez pięknie zdobiony ganek. Z sieni można przejść tylko do dwóch pomieszczeń. Znajdującej się po prawej stronie dawnej izby szkolnej lub do położonej naprzeciwko izby, w której kiedyś ulokowano warsztaty tkackie. Stańmy teraz tyłem do bramy wejściowej i bokiem do budynku szkoły. Następnie pójdźmy przed siebie, a na rozwidleniu dróg skręćmy w prawo. Przed dom z przeszklonym gankiem. Jak wspomniałem na początku wizyty w skansenie, pełna nazwa etnoparku brzmi Park Etnograficzny Ziemi Żywieckiej. Ziemia Żywiecka, czyli Żywiecczyzna, jest rozległą krainą historyczną i etnograficzną, obejmującą urokliwe tereny Kotliny Żywieckiej, a także doliny i wzniesienia Beskidu Żywieckiego oraz fragmenty okolicznych pasm górskich. Tutejsze wioski zamieszkują żywieccy górale. Przystańmy przed budynkiem z przeszklonym gankiem. Przed nami chałupa z Międzybrodzia Bialskiego. Być może znają Państwo tę miejscowość. Słynie ona bowiem z walorów turystycznych. Leży nad jeziorem międzybrodzkim, w miejscu, gdzie rzeka Soła przebija się przez wzgórza Beskidu Małego. Dom zbudowano przed niemal 100 laty, na początku XX wieku. Należał do zamożnych gospodarzy, posiada więc dwie duże i wysokie izby, przedzielone sienią. Zapraszam do środka. W pomieszczeniu na prawo od wejścia odtworzono z dbałością o szczegóły wygląd małomiasteczkowej apteki. Jest ona tutaj jak najbardziej na miejscu, ponieważ przez kilkaset lat Ślemień, w którym się znajdujemy, był centrum tak zwanego państwa ślemieńskiego i posiadał kształt niewielkiego miasteczka. Państwo ślemieńskie? Już tłumaczę. Przed tysiącem lat, kiedy tworzyło się państwo polskie, tereny te porastała Puszcza Karpacka. Wtedy zaczęli tutaj przybywać pierwsi śmiałkowie, rolnicy, poszukiwacze skarbów, zielarze czy zbiegowie. Z czasem powstało miasto Żywiec i okoliczne wioski. wzgórza i doliny zaludniły się. Pod koniec średniowiecza właścicielem całej żywiecczyzny został ród Komorowskich. W XVII stuleciu podzielili ją oni na kilka majątków, tak zwanych państw. To właśnie stolicą jednego z nich uczyniono Ślemień. Ważną pozycję miał on utrzymać do XIX wieku. Wróćmy jednak do apteki. Zgromadzono w niej meble i naczynia apteczne, dokładną wagę, opakowania na wytwarzane przez farmaceutę ręcznie lekarstwa i inne ciekawe przedmioty. Na ścianie zawisło autentyczne pozwolenie na prowadzenie apteki w Ślemieniu z 1880 roku. Po drugiej stronie sieni znajduje się ekspozycja stroju ludowego górali żywieckich, którą wkrótce ma zastąpić odtworzony, kompletny sklep kolonialny z towarami od mydła do powidła. Proszę opuścić chałupę. Po wyjściu proszę ustawić się tak, by dom mieć po prawej stronie. Idziemy przed siebie do widocznego na wprost niewielkiego budynku, węższego od pozostałych. Zwróćmy uwagę na mijaną właśnie po prawej stronie kamienną kapliczkę z Chrystusem ukrzyżowanym. Przypominam, idziemy prosto do niewielkiego budynku, a ja tymczasem opowiem o kapliczce. Została znaleziona całkiem niedawno, przypadkiem, i nie odsłoniła jeszcze wszystkich tajemnic. Wykuto ją w piaskowcu, pochodzi więc najpewniej z miejscowego zakładu rzemieślniczego. W przeszłości z doskonałych kamieniarzy słynęły takie miejscowości jak Żywiec, Złatna czy Korbielów. Najbliżej Ślemienia pracowali kamieniarze z Łysiny, małego przysiółka zagubionego w Beskidzie Małym. Dotarliśmy do spichlerza z Suchej Beskidzkiej. Obiekt jest co prawda bardzo skromny, ale posiada dużą wartość historyczną. Wzniesiono go w połowie XIX wieku, liczy więc około 150 lat. Suski spichlerz reprezentuje archaiczny typ budowli, które w dawnych wiekach były bardzo rozpowszechnione na terenie całej Polski. Obowiązkowo stały przy zabudowaniach dworskich. Ale spichlerze stawiali również mieszczanie, proboszczowie, a nawet bogatsi chłopi. Proszę zwrócić uwagę na jego konstrukcję. Jest unikatowa w skali całego regionu, Żywiecczyzny. Obiekt wzniesiono w konstrukcji zrębowej. Ma jedno piętro, przykryty został dachem czterospadowym, obitym gontami. Główną funkcją spichlerza było przechowywanie produktów rolnych, przede wszystkim zboża. Zsypywano je najczęściej do wydzielonego pomieszczenia, tak zwanego sąsieka. Gospodarz trzymał w budynku także różnoraki sprzęt do nabierania i odmierzania ziarna. Warto pamiętać, że budowle te mogły ponadto pełnić funkcję lamusa, w którym gromadzono wszelkiego typu przedmioty potrzebne w gospodarstwie. Były wtedy rzeczywiście rupieciarniami. Stańmy tyłem do spichlerza. Pójdziemy teraz w lewo, a później w dół po kamiennym bruku, by zatrzymać się na drodze przed pierwszym budynkiem po prawej. Idziemy teraz do zagrody jednego z najważniejszych rzemieślników na dawnej wsi, do kowala. Pod nogami pojawia się nam porządna droga, wyłożona kamieniami, otoczakami rzecznymi. Rozszerza się ona w mini placyk. W zamyśle twórców skansenu ma on imitować plac targowy, który bardzo często urządzano w okolicach kościoła parafialnego. Świątynia taka także stanie w ślemieńskim skansenie, na wolnym terenie rozciągającym się po naszej lewej stronie. Przypominam, zmierzamy do budynku, który znajduje się po prawej stronie placu. Stoimy przed kuźnią wiejskiego kowala. Do połowy ubiegłego wieku były to obiekty pospolite w polskim krajobrazie. Kres ich istnieniu przyniosła mechanizacja. W minionych czasach kowal nie mógł narzekać na brak pracy i wcale nie zajmował się on wyłącznie podkuwaniem koni, tym bardziej, że w ubogich górskich wioskach konie były luksusem, a do celów pociągowych używano raczej wołów. Wiejski kowal wytwarzał i naprawiał narzędzia rolnicze i sprzęty potrzebne w każdym gospodarstwie. Okuwał drewniane koła, wytwarzał zamki i okucia drzwi, kleszcze, gwoździe, nożyce, słowem pełny asortyment artykułów żelaznych. Proszę zaglądnąć do środka kuźni. Najważniejsze tu jest, ma się rozumieć, kamienne piecowisko z paleniskiem, w którym ogień rozżarza podwieszony z boku miech. Poza tym kowalowi potrzebne były kowadła, młoty i madła, świdry i wiele innych sprzętów. I jeszcze krótka informacja. Kuźnia ta pochodzi stąd, ze Ślemienia. Wyjdźmy teraz na zewnątrz, odwróćmy się tyłem do kuźni i podejdźmy na chwilę do chaty naprzeciwko. Tam się zatrzymajmy. Można sobie wyobrazić, że chata należała do kowala, którego warsztat przed chwilą oglądaliśmy. W rzeczywistości chałupa trafiła do skansenu z Łękawicy, dużej wsi leżącej przy drodze z Suchej Beskidzkiej do Żywca, kilka kilometrów stąd. Dom z Łękawicy został zbudowany w 1911 roku. Ponownie zwrócę Państwa uwagę na zrębową konstrukcję budynku. Postawili go bowiem specjaliści z dużą wrażliwością estetyczną. Proszę przyjrzeć się oknom, a dokładnie wyrzeźbionym w belce nad nimi ozdobom. Niby skromne, ale nadają chałupie indywidualny wyraz. A tak przy okazji, ta zdobiona belka zwana jest przez cieśli, czyli budowniczych domów drewnianych, oczepową. Belki oczepowe obiegają cały budynek, spinają otwory okienne i całą konstrukcję budynku. Są więc bardzo ważne. Wycięcia nad oknami nie są jedynymi ozdobami. Chociażby balustrada na ganku została wycięta w motyw zdobniczy zwany przez górali filunkiem. A u szczytu ganku, tuż pod dachem, widzimy charakterystyczną rozetkę. Zapraszam do środka. We wnętrzu chaty zobaczyć można m.in. czarną izbę z przylegającym do niej alkierzem. Czarna izba to po prostu kuchnia, miejsce, w którym koncentrowało się życie codzienne rodziny góralskiej. Na lewo od drzwi wejściowych znajdował się piec chlebowy, w rogu zaś naprzeciwko święty kącik z krzyżem i obrazami sakralnymi. Pod oknem stoi stół, a na nim bardzo ciekawe blaszane naczynie z przykrywką i korbką. Służyło ono do porannego palenia kawy na piecu. Oczywiście rzadko który gospodarz mógł sobie pozwolić na prawdziwą kawę, dlatego do urządzenia trafiały inne rośliny, najczęściej cykoria, której wysuszony, uprażony i zmielony korzeń imitował prawdziwą kawę. Jak wspomniałem, z czarnej izby przechodzi się do alkierza. W nim spał gospodarz z żoną i kilkorgiem dzieci. Wyposażenie nader skromne. Krótkie łóżko, skrzynia, kołyska, obrazy święte. Oprócz czarnej izby i alkierza w domu znajduje się też komora i stajenka. W komorze przechowywano żywność i podręczny sprzęt gospodarski. Czasami uprzątano ją, tworząc małą izbę zwaną dożywotką. Do śmierci mieszkali w niej starsi gospodarze, którzy zdali już majątek młodszemu pokoleniu. Wyjdźmy teraz na zewnątrz. Ustawmy się tak, by chatę mieć po lewej stronie. Kontynuujmy spacer żwirową drogą w dół. Przed nami znajduje się długa chałupa. Wejście do niej jest z drugiej strony. Proszę ją obejść i przystanąć przed frontem. Proszę teraz rozglądnąć się po najbliższych okolicach skansenu. Trzeba przyznać, że niewiele tego typu placówek posiada aż tak atrakcyjne położenie. Etnopark zbudowano na stoku wzniesienia zaliczanego do Beskidu Małego. Dołem płynie potok, za którym podnoszą się zalesione pagórki pasma Pewelskiego. przez jednych włączanego do Beskidu Makowskiego, przez innych do Żywieckiego. Pasmo jest niewysokie, z pięknymi lasami i polanami, które zapraszają wielbicieli spacerów, leśnych jagód i grzybobrania. Podziwiając górski krajobraz, poznajmy bliżej mieszkańców tych gór, górali żywieckich. Skąd się wzięli? Nad tym głowią się naukowcy od lat. Powszechnie uważa się, że kultura góralska powstała z połączenia osadnictwa rolników przybyłych w góry z nizin oraz pasterzy, wołochów. Wołosi byli mieszaniną różnych ludów, głównie bałkańskich, które od czasów średniowiecznych wędrowały wzdłuż łuku Karpat z południa ku północy. W XV i XVI wieku dotarli aż tutaj. Nie zajmowali się uprawą ziemi ze względu na trudne warunki klimatyczne i nieurodzajne gleby. Dlatego wyspecjalizowali się w pasterstwie. Znani na pewno Państwu Bacowie wypasali wspólne owce, kozy, a nawet krowy na rozległych górskich halach. Z czasem Wołosi wymieszali się z dotychczasowymi mieszkańcami gór i razem stworzyli kulturę góralską o ciekawej tradycji, ze specyficznym strojem, muzyką, gwarą, budownictwem. Oglądamy chałupę z pogranicza dwóch wsi – Kukowa i Lasu, leżących przy drodze ze Ślemienia do Suchej Beskidzkiej. Ten charakterystyczny, wyjątkowo długi budynek jest ewenementem na terenie ziemi żywieckiej. Przypomina on kształtem tak zwane chyże, obszerne domy łemków ludności wschodniowołoskiej, zamieszkującej kiedyś Beskid Niski na wschód od Nowego Sącza. To podobieństwo uświadamia nam, jak Wołosi rozprzestrzenili wzorce swego budownictwa po całych Karpatach. A warto pamiętać, że to właśnie ludność wołoska założyła wieś Las, w której pozostawiła swoistą kulturę materialną, odrębności gwarowe, a nawet nietypowo brzmiące nazwiska. Spójrzmy na chałupę. Jest duża, więc należała do zamożnego gospodarza. Po lewej stronie znajduje się część mieszkalna, po prawej gospodarska. Zapraszam do środka. W izbie na lewo od wejścia przygotowano bardzo interesującą ekspozycję, poświęconą rzemiosłom wiejskim związanym z obróbką drewna. W rzemiośle tym obowiązywała wąska specjalizacja. Istnieli więc stolarze wykonujący meble, cieśle budujący domy, bednarze wytwarzający beczki, kołodzieje produkujący koła do wozów i inni wykonujący wiele innych przedmiotów. Wszyscy oni posługiwali się różnymi narzędziami, które można zobaczyć na wystawie. Natomiast pomieszczenie po prawej to wnętrze izby paradnej. Wyposażenie świadczy o wysokim statusie społecznym i zamożności gospodarza. Opuśćmy budynek. Zanim opuścimy to miejsce, przyjrzyjmy się kamiennej budowli stojącej obok domu. To piwniczka. Jej kształt jest przystosowany do górzystego ukształtowania terenu. W stromym stoku wybierano ziemię, budując stopniowo kamienne sklepienie. Całość przykrywano granicowym dachem i wyposażano w drzwi. Tak zbudowana piwniczka pełniła rolę lodówki. W jej wnętrzu utrzymywała się stabilna, niewysoka, około 10 stopni, temperatura, która sprzyjała dłuższemu przechowywaniu produktów spożywczych, np. masła czy kwaśnego mleka. Proszę stanąć tak, by dom mieć po prawej stronie. Idziemy do widocznej w oddali jasnej chaty. Po oglądnięciu chałupy bogatego gospodarza, prawdziwego góralskiego gazdy, będziemy za chwilę mieli okazję zobaczyć chatę dużo skromniejszą, wręcz ubogą. Trzeba pamiętać, że w dawnych czasach wieś beskidzka była niezwykle zróżnicowana. Najważniejszym kryterium stanowiącym o zamożności chłopa była ilość posiadanej ziemi. Najbogatsi, nazywani zagrodnikami i zarębnikami, mieli kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt hektarów. Półrolnicy uprawiali po kilka hektarów. Na najniższym szczeblu społecznej drabiny byli chałupnicy czy komornicy, dysponujący chałupą, a czasami tylko komorą u bogatszego gospodarza. Od czasów powstania górskich wiosek z upływem dziesięcioleci gospodarstwa stawały się coraz mniejsze, bowiem ziemię dzielono między dość liczne potomstwo i, co za tym idzie, coraz biedniejsze. Jeszcze 100 lat temu nikogo nie dziwił głód na przednówku, czyli na przełomie zimy i wiosny, a niedożywienie wraz z ciężką fizyczną pracą przynosiło choroby, z którymi górale walczyli najczęściej domowymi sposobami. Oto przed nami chałupa skorbielowa, najstarsza obok spichlerza z Suchej Beskidzkiej budowla na terenie naszego parku etnograficznego. Korbielów, wyjaśnię, to duża wieś położona w centrum Beskidu Żywieckiego u podnóża, znanego szczególnie narciarzom, Pilska. Na przykładzie tego obiektu możemy przyglądnąć się od kuchni pracy muzealników. Do skansenu starają się przenosić wyłącznie oryginalne budowle, których ściany liczą 100 czy 200 lat. Czasami jednak zabytek jest w tak złym stanie technicznym, że w muzeum dokonuje się tylko jego rekonstrukcji z użyciem jak największej ilości autentycznych elementów. Tak jest w przypadku tej chaty skorbielowa. Jej pokrycie dachowe i belki były już bardzo zniszczone upływem czasu, ale jej unikatowość spowodowała podjęcie decyzji o przeprowadzce do ślemienia i odtworzeniu z nowych materiałów, w które wkomponowano fragmenty oryginalne. Czym tak ujęła etnografów korbielowska chałupa? Zapraszam do środka, zaraz wyjaśnię. Otóż chałupa ta posiada prastarą konstrukcję. W prostej linii wywodzi się ona od najstarszych na tych terenach budowli, jednoizbowych szałasów pasterskich. Chata ma niewielką izbę i sień, w której później drewnianą ścianką wydzielono malutką komorę. Proszę opuścić chałupę. Z zewnątrz chałupę można objąć jednym spojrzeniem. Ściany są niewysokie, a dach opada bardzo nisko. Okna są małe, obecnie ze szklanymi szybkami, kiedyś z półprzejrzystymi błonami pęcherzowymi zwierząt. Chałupa znajduje się na skraju wsi. Jej skromne progi zamieszkuje uboga komornica, zielarka. W ogródku uprawia zioła, z których przyrządza mikstury pomagające ludziom i zwierzętom. To do niej przychodzą po pomoc biedni i bogaci mieszkańcy wsi. Ponownie stajemy tak, aby chatę mieć po prawej stronie i idziemy żwirową drogą przed siebie. Zatrzymamy się dopiero przed ciemnym domem, przy którym zobaczymy studnię z żurawiem. Zostawiamy chatę zielarki i zdążamy do dwóch ostatnich zagród w naszym skansenie. Po lewej stronie za chwilę miniemy współczesną kapliczkę z figurą Chrystusa Frasobliwego. Takie przedstawienie Chrystusa od zawsze było szczególnie bliskie góralom. Bóg współcierpi ze swoim ludem. Przejęty ciężką góralską dolą, w zamyśleniu spogląda na świat. Autorem rzeźby jest Józef Hulka, mieszkaniec położonej po sąsiedzku Łękawicy. Wspaniały artysta, zaliczany do najwybitniejszych polskich twórców ludowych. Przypominam, idziemy dalej w kierunku ciemnego domu. Zanim przystaną Państwo przed następnym budynkiem, proponuję powrócić jeszcze na krótko do historii tej ziemi. W drugiej połowie XVIII wieku cała Żywiecczyzna została zagrabiona przez władców Austrii, Habsburgów. Wkrótce przedstawiciele tego rodu weszli w posiadanie olbrzymich dóbr ze stolicą w Żywcu. Do czasu ich utraty w wyniku II wojny światowej Habsburgowie wywarli olbrzymi wpływ na dzieje społeczne i gospodarcze regionu. Odcisnęli też piętno na jego kulturze. Za moment się Państwo o tym przekonają. Oto chałupa ze Świnnej, miejscowości leżącej pomiędzy Żywcem a Korbielowem. przy niej zrekonstruowana w oparciu o zdjęcia archiwalne studnia z żurawiem. Chałupa jest jednym z najmłodszych obiektów w naszym skansenie, ponieważ pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku. Jest w pełni oryginalna. Nawet szyby okienne pochodzą sprzed prawie 100 lat. Jeśli przyjrzą się Państwo uważnie, to spostrzegą, że światło załamuje się w nich w dziwny sposób. Dlaczego? Szkło jest lane, a nie, jak dziś, walcowane. Jednak najciekawsze w tym obiekcie są dekoracje wyrzeźbione w drewnie, najlepiej widoczne w szczytach po obu stronach budynku. Takie kształty ozdobnych wycięć w deseczkach występują powszechnie na obszarze Tyrolu, alpejskiego regionu należącego współcześnie do Austrii i do Włoch, a kiedyś w całości podległego Habsburgom. W polskie Beskidy wzory te przywędrowały wraz z Tyrolczykami, których sprowadzano tutaj jako urzędników, rzemieślników czy pracowników leśnych. Od nich zapożyczali je już miejscowi cieśle. Co ciekawe, dekoracje zdobiące obie ściany szczytowe tego budynku różnią się między sobą, co nadaje mu szczególny urok. Idźmy dalej w stronę zagrody złożonej z domu, stodoły i studni. Zatrzymajmy się w pobliżu przykrytej daszkiem studni, tak aby mieć dobry widok na zagrodę. Po drodze do ostatniego przystanku na trasie naszego wspólnego spaceru pragnę zwrócić Państwa uwagę na kolory ścian zgromadzonych tutaj budynków. Większość ma naturalną barwę drewna, z którego została wzniesiona. Jednak dwie chałupy się wyróżniają – ubogi dom zielarki i znajdująca się po lewej stronie szkoła. Belki obu budynków pobielono wapnem, z tą różnicą, że w przypadku szkoły do wapna dodano niebieskiego barwnika. Wapno miało za zadanie konserwować drewno, ale ważny też był efekt estetyczny. Przed nami zagroda z rychwałdu, złożona z chałupy, stodoły i przykrytej daszkiem dwuspadowym studni. Zapraszam do środka. W głównej izbie zachowała się oryginalna belka, tak zwana datacyjna, na której wyryto m.in. rok budowy chałupy, 1895. Wygląd wewnętrznych ścian, miejscowo czarnych od sadzy, zdradza nam pewną tajemnicę. Pierwotnie była to chata kurna, bez komina. Wiąże się z tym interesująca historia, sięgająca czasów zaborów. Kurne chaty płonęły wtedy nader często, pozostawiając ich mieszkańców bez dachu nad głową. Władze zajęły się więc problemem, wypłacały rodzinom pieniądze na odbudowę. Co robili górale? Ponownie wznosili sobie chaty kurne. Po tym procederze urzędnicy byli bardziej przewidujący. Na budujących domy bez komina nałożyli kary finansowe. Poskutkowało. Wnętrze chałupy z Rychwałdu przeznaczone jest na wystawę poświęconą tragicznym czasom okupacji niemieckiej. Tereny Żywiecczyzny już pod koniec 1939 roku wcielono w granice III Rzeszy. Hitlerowcy postanowili wysiedlić stąd polskich górali, a na ich miejsce sprowadzić osadników niemieckich. Akcji wysiedlenia nadali nazwę Sajbusz, czyli Żywiec. O świcie polską wioskę otaczali żandarmi. Mieszkańcy dostawali kilkanaście minut na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy, a później byli odprowadzani pod eskortą na dworzec kolejowy. Pociągi wywoziły ich daleko od rodzinnych stron, na głód i poniewierkę. Wielu wracało nielegalnie, zasilając tutejszą partyzantkę. Wygnanie skończyło się dopiero w 1945 roku. Proszę opuścić budynek. W tym miejscu pożegnam się z Państwem. Zachęcam do ponownych odwiedzin etnoparku w Ślemieniu, który wciąż rozrasta się i wzbogaca o nowe ekspozycje. Wizyta tutaj nigdy nie będzie czasem straconym i pozwoli na moment przenieść się w dawny świat, trochę magiczny i zapomniany, gdzie życie odmierzane było wschodem i zachodem słońca, prostym rytmem prac polowych. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Proszę pamiętać o zwrocie urządzenia. Do widzenia, do usłyszenia.